W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry Państwu. Sobota i program W tym coś jest, w którym będziemy rozmawiać o tym, co w otwartym mikrofonie w tym tygodniu na antenie Radia Zachód się działo. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Witam Pana, Panie Marku.
Wrócimy najpierw do sprawy zeszłego tygodnia, z czwartku, kiedy to prezes Prawa i Sprawiedliwości taką pokerową zagrywkę wykonał.
Taki
zapowiedział
surprise.
Taki surprise zrobił opozycji, która cały czas krytykowała premię, krytykowała potem ich zwroty, mówiąc, że to nie są tak naprawdę zwroty. No w każdym razie, co zrobił prezes Jarosław Kaczyński? Zapowiedział złożenie do laski marszałkowskiej projektu ustawy obniżającej o 20% uposażenia posłów i senatorów. Dodał także, że Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków województw, starostów i ich zastępców. No i zaczęło się od tego czasu zaglądanie do portfeli i do sakiewek sobie nawzajem. No ciekawe, co na ten temat sądzą słuchacze. O to pytał Daniel Rutkowski w poniedziałek.
No właśnie, ciekaw jest.
Jestem za. Dwoma rękami się podpisuję. Tylko proszę pana, dlaczego posłowie, senatorowie nie zmniejszą ilość posłów, senatorów? To należy obniżyć.
Ja tutaj widziałbym problem jednak w jakości parlamentu, w ogóle urzędników państwowych od najwyższego szczebla po najniższy, a nie tutaj, jeżeli chodzi o pensje, tak? Ja uważam, że a jakość jest powiązana z ilością tych ludzi, tak? Ludzi jest dużo, ci ludzie z ostatnich ław sejmowych, oni praktycznie siedzą tam, bo siedzą, tak? Nie biorą pieniądze. Uważam, że ten parlament powinien być zmniejszony. Zastanawiałbym się nad kwestią, czy zostawić Senat, czy też go zlikwidować. W Polsce przede wszystkim powinna być zmieniona konstytucja, tak?
Ludzie nie lubią, jak inni ludzie zarabiają. Jeżeli zapytalibyśmy w sondażu na przykład, to raz chodzi o 20%, ale jeżeli byśmy tak zapytali w sondażu, czy jesteś za obniżeniem na przykład pensji, nie wiem, do 2000 czy do 5, to tak, wszyscy by byli za tym, bo tacy jesteśmy, to jest ludzkie i tak dalej. Ale przecież to nie na tym polega sztuka. Przecież ci ludzie mają rodziny, muszą je utrzymać na jakimś poziomie, prawda? Coś sobą reprezentują. Mają działać w naszym imieniu. To przecież my nie chcemy, żeby dziady działały w naszym imieniu.
Panie redaktorze, ja powiem tak. Te regulacje pensji to już powinny być zrobione, nie wiem kiedy. Kiedy taka była wojna o kominy, bo mało zarabiają. Ja powiem panu, że tak. W 2000 wczesnych latach pracowałam i taka pani z Holandii przyjeżdżała na weekendy do rodziny. Ona ze mną rozmawiała, ona się bardzo dziwiła, że u nas w ogóle samorządowcy i inni pobierają tak horrendalne pensje.
No właśnie, czy samorządowcy pobierają horrendalne pensje i jak to się w ogóle stało, że samorządowcy zostali w całą tą sprawę
wmanewrowani?
A tak swoją drogą, panie Krzysztofie, bo słuchaliśmy tych głosów, pytałem pana, czy pan słyszał o jakiejś debacie konstytucyjnej w Polsce, która się dzieje w związku z referendum planowanym na jesień?
Znaczy, pyta pan mnie dosyć, jakby to powiedzieć, wiedząc, co odpowiem. Mam takie przekonanie, że w Polsce nie odbywa się żadna debata na żaden temat. Odbywają się awantury, bardzo głośne, bardzo gwałtownie. Na temat racjonalnych debat ja od paru lat, czy nawet dłużej, w ogóle nie jestem świadom. Natomiast wracając do tych pensji, ja po prostu za długo żyję. Ja pamiętam czasy, w której w sferze publicznej czy państwowej, jakbyśmy to nie powiedzieli, obowiązywały taryfikatory płac i każda ścieżka awansu była przewidziana, opisana i było to precyzyjnie, ale komuś to po prostu przeszkadzało. W efekcie pojawiły się sytuacje, w której w sferze publicznej ludzie zarabiają gigantyczne pieniądze, jednocześnie gdzieś w tym tle jest taka statystyka, że w Polsce zarobki są tak mniej więcej trzykrotnie niższe jak w Grecji, a podobno Grecja jest w upadku, prawda? Więc z jednej strony mamy takie gigantyczne zamieszanie wokół tego, że ktoś tam podobno za dużo zarabia, a z drugiej strony wszyscy zarabiamy zbyt mało.
No właśnie, chciałem to powiedzieć.
I teraz może to jest taka prosta socjotechnika, którą się na nas, na Polakach dokonuje. Wszyscy mają niskie zarobki. Żeby utrzymać te niskie zarobki, wprowadza się na rynek pracy parę milionów Ukraińców, żeby jeszcze te zarobki były jeszcze niższe i szczuje się Polaków na tych, którzy zarabiają nie chcę powiedzieć dużo, bo oni być może zarabiają solidnie, tyle ile powinni zarobić. To, że prezydent miasta zarabia więcej jak prezydent Polski, jest oczywiście jakąś brakiem...
aberracją.
Brakiem pewnej równowagi. Natomiast szczucie społeczeństwa na tych, którzy zarabiają więcej i robienie wokół tego takiego partyjnego humbugu, mam wrażenie, że to, co zaproponował Polsce, Polakom prezes Kaczyński, jest równie bolesne dla członków PiS-u, jak i zwolenników PiS-u, jak i przeciwników PiS-u.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
8 lat temu doszło nad Smoleńskiem do katastrofy polskiego rządowego samolotu z 96 osobami na pokładzie. W jednej katastrofie zginęło 2 prezydentów, 10 generałów, parlamentarzyści z różnych opcji politycznych. Mnóstwo ludzi znanych i cenionych, reprezentantów polskiej kultury i życia społecznego. No i jak na pewno Państwo doskonale wiedzą, nie obyło się także w tym roku od napięć wokół tej katastrofy, ale my postanowiliśmy o te napięcia nie pytać w otwartym mikrofonie. Postanowiliśmy zapytać Państwa o to, jak pamiętacie tamtą sobotę, 10 kwietnia 2010 roku, i kogo z osób, które zginęły w Smoleńsku, wspominacie najbardziej, najczęściej, czy może najcieplej? O to pytałem Państwa we wtorek.
O katastrofie dowiedziałam się na polu. Przyjechał brat mojego swata i właśnie mówi, że była katastrofa. A pierwsze moje pytanie było takie: a Maryjka też zginęła? Bo tak nazywałam panią Kaczyńską. Zawsze jak mówiłam o niej, to Maryjka, bo była taka prosta kobieta, taka ludzka, a jednak o wielkim sercu. Tak ją wyśmiewali, że z jakimiś kanapkami biegła do męża, ale to tak z miłości to było. Ona nie patrzyła na opinię ludzką, tylko aby po prostu dogodzić mężowi.
Naprawdę szkoda mi wszystkich, którzy tam zginęli. Oczywiście, jeżeli pan już zadał takie pytanie, to bym powiedział, że Ryszarda Kaczorowskiego, który był ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie, był szefem, czy jak to tam się, komendantem chorągwi, jeśli dobrze pamiętam, Szarych Szeregów w Białymstoku.
Tak. Mhm.
I wiele innych rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, oglądałem kiedyś film, gdzie chyba on przywoził insygnia całe. To naprawdę wielki człowiek wielkiego formatu.
Ginęła tam nasza serdeczna znajoma Anna Walentynowicz. Annę Walentynowicz w jej rodzinnym Gdańsku spotkałem dopiero, kiedy ukląkłem nad jej grobem. Widywaliśmy się w wielu miejscach Polski, co jest właśnie tutaj w tym wszystkim też smutne, prawda? No, Pan Bóg patrzy na serce. Cały czas nie wiadomo, kto w tej mogile leży. Wielokroć wymykała się śmierci, bo próbowali ją przecież otruć furosem idem funkcjonariusze.
No tak, w 81 roku próba otruć.
Tak. W Radomiu, prawda, wykryto u niej nowotwór, z którym przeżyła kilkadziesiąt lat. Na Wołyniu uciekała przed rezunami z UPA. Paradoksalnie śmierć dopadła ją pod Smoleńskiem.
Ludzie, to był prezydent, to jako mnie Polaka. Ja do dzisiaj pamiętam ten dzień, to jest 10 kwietnia 2010 roku, ja byłem w Staropolu. I to każdego powinno uderzyć w tym momencie, niezależnie czy jesteś z PO, czy jesteś z PiS-u. Straciłeś prezydenta, straciłeś człowieka, który rządzi twoim krajem. Ludzie, jesteśmy winni im właśnie oddanie tego szacunku.
No, bardzo emocjonalny ten ostatni głos.
Tak, bo słuchacz nie wytrzymał dwóch wcześniejszych głosów, kiedy to słuchacze mówili, że bardzo wspominają prezydenta, ale uznają go jednocześnie winnym katastrofy. Czyli tak zupełnie się bez emocji, bez jakichś podziałów, spekulacji nie dało.
No nie da się. Moje wspomnienia z tamtego dnia były takie, że początkowo było jakieś niedowierzanie. Potem przyjęliśmy, jak wszyscy pewnie, na pierś tą przerażającą wiadomość i każdy z nas miał w głowie taki wielki znak zapytania, prawda? I wydawało się, że wszyscy Polacy są bardzo z sobą zjednoczeni w tym przerażeniu, bólu i smutku. I jakby kulminacją tego nastroju nadzwyczaj podniosłego było to widowisko, tak powiem, w Krakowie, gdzie odbyła się msza, gdzie przyjechały głowy rozmaitych państw, na lawecie ku Wawelowi i ten orszak się posuwał, rzucali Krakowianie i Polacy kwiaty. I właściwie wtedy zobaczyłem na dziedzińcu wawelskim, kiedy rodzina Lecha Kaczyńskiego zeszła tam do podziemi, jak na dziedzińcu pan Bronisław Komorowski z radością się witał, ciesząc się z tej swojej funkcji, i ta jego radość tak mi zgrzytała i takie miałem wrażenie, że on występuje tak, jakby był na weselu i witał gości, którzy przyjechali na coś wesołego. I takie mam wrażenie, że właśnie w tym momencie, jak gdyby się odnieść do tych wszystkich awantur, które i tych podziałów, które się stały, że tam zaczął się ten podział na Polaków, którzy się cieszyli z tego, że on zginął, na nasz prezydent, i tych, w których smutek z tego powodu tkwi do dzisiaj. I takie mam wrażenie, że będzie bardzo trudno skleić te dwa plemiona w Polsce żyjące obok siebie. To jedno, które się cieszy z tej tragedii, a drugie się jakby jest ciągle przerażone, bo ciągle nie bardzo wiadomo, jaki był powód, jaka była przyczyna tej katastrofy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Do Sejmu trafił projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Wybrany zespół parlamentarzystów ma badać działanie instytucji państwa w okresie od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Wstępne dane dotyczące strat budżetu państwa z tytułu wyłudzeń podatku VAT w okresie objętym tą analizą mówią o kwotach na poziomie nawet 300 miliardów złotych. Kolejna komisja śledcza, być może w tle największa afera, o której profesor Witold Modzelewski powiedział, że jeśli to się potwierdzi, to będzie największa grabież w czasach pokoju w tysiącletniej historii Polski. Co państwo sądzą na temat powołania takiej komisji? Czy uda się ustalić, no i być może ukarać winnych?
Pamiętam, jak mówił to poprzedni minister skarbu finansów, który tam, że nie będzie na to pieniędzy, chociaż te 500+. I co? Są pieniądze. Widać? Bo dlaczego? Dlatego, że ukrócono tym wszystkim złodziejom, że już nie idzie na lewo różne te wszystkie waty i tak dalej, że już jest zmniejszono, że kontroluje się te samochody, które jadą z paliwem, że nie przejeżdżają sobie na lewo.
Absolutnie nikomu, kto łamie prawo, nie powinno to ujść na sucho. Myślę, że to jest absolutny pewnik, ale tym bardziej rządzącym, obojętnie, i to całkiem obojętnie, z której strony politycznej, sceny politycznej. Mało tego, uważam, że stworzenie takiego precedensu pozwoli na rewanż z drugiej strony po przyjęciu rządów, a to w naszym interesie przecież.
Podejście do państwa, od tego powinniśmy zacząć. Polski miało nie być, o tym wszyscy państwo wiecie. W związku z powyższym uważam, że komisja słuszna. Ktoś musi wyjaśnić, gdzie podziała się praca Polaków od 1945 roku, a szczególnie w czasach rządów Platformy, czyli latach 2007-2015. Kradzieje muszą wiedzieć, że swojej ojczyzny i rodaków nie wolno okradać.
Wszystko się ładnie, pięknie, no komisja, ale żeby to coś, jakieś efekty było na tych szubrawców, złodziei, cwaniaków, wszelakiej maści. Na takiego drobnego pana, jak pan teraz tu przed chwilą mówił, bat się znalazł i to taki mu domiar dali, że za żywota po prostu dostał swoją porcję, no nie? A tych większych cwaniaków, szubrawców, to nawet w gazetach wypisują, że ma ich siedzieć na przykład za 10 lat, to się okazuje, że on 3 tygodnie z dojazdem posiedział, dali mu pół roku w zawieszeniu i dalej lody kręci.
Znaczy, panie Marku, ja generalnie nie jestem specjalistą od podatków, ale tak gdzieś na nosa, na czuja mam takie przekonanie, że ten podatek w ogóle po to został wymyślony, żeby łatwiej było dokonywać machinacji, bo droga wykrywania prawdy w tym systemie jest dosyć złożona, skomplikowana. To jest
no niby idea, jest prosta. Cały podatek płaci finalny konsument.
To zawsze płaci finalny konsument.
Tak.
Tylko, że kiedyś było tak, że wytwórca od obrotu, który wykonał, płacił podatek i sprawa była załatwiona.
No i w Stanach Zjednoczonych, w wielu stanach taki właśnie system funkcjonuje.
Natomiast system płacenia tego podatku, przekazywania, odpisywania i tak dalej, aż się prosi o przestępczość, i ta przestępczość rzeczywiście w sferze VAT-owskiej występuje powszechnie. To, że w Polsce ona osiągnęła taką skalę, nie wiem, 3%, a może nawet więcej dochodu...
2,8%
dochodu narodowego. Moim zdaniem tu nie ma przypadków. Już kiedyś o tym mówiliśmy, że jeśli przypadki się powtarzają, to mamy do czynienia z pewną regułą. Ja mam wrażenie, że lobby, to połączenie, to z czym mamy do czynienia w przypadku wielu afer związanych z poprzednią władzą, czyli przenikanie się służb specjalnych, polityki, biznesu, tworzy taki mafijny układ i to był deal, żeby ten system był nieszczelny, żeby, jakby to powiedzieć, nie dało się tego kontrolować do końca. Takie mam wrażenie, że tutaj też będzie podobna procedura, że znajdziemy paru kozłów ofiarnych, znajdziemy tam paru winnych, trochę będzie hałasu i huku, ale tak naprawdę winnych się nie uda znaleźć. Na szczęście prawdopodobnie, bo to już zaczyna się dziać, prawdopodobnie nastąpi uszczelnienie tego systemu i przestaniemy być grabieni na gigantyczną skalę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Ostatnim w tym tygodniu tematem był temat lokalny. Zajęliśmy się, zresztą nie pierwszy raz w otwartym mikrofonie, tematem lubuskich dróg. Jest bowiem kilka dobrych informacji, jeśli chodzi o remonty i budowy nowych dróg lubuskich. Na przykład Kostrzyn nad Odrą doczeka się w końcu planowanej od lat obwodnicy i nowego mostu na Odrze. Na podobne decyzje czekają między innymi władze i mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, Strzelec Krajeńskich i wielu, wielu innych miejscowości, których nie sposób tutaj wymienić. No, poszliśmy tym tropem i postanowiliśmy zapytać słuchaczy Radia Zachód, gdzie Państwa zdaniem drogowcy w Lubuskiem powinni się pojawić w pierwszej kolejności ze swoimi pracami.
Chciałbym zaapelować głównie do władz województwa o remont drogi w Nowej Soli, to jest ulica Południowa. To jest droga wojewódzka, która jest rozjechana przez tiry, obwodnica niedokończona.
Wie pan, gdzie są przełazy?
Wiem.
Kiedyś za Gierka był wybudowany pałac. Proszę się przejechać za mostkami do przełaz.
Skręcić z drogi krajowej w drogę gminną, tak?
W drogę gminną to jest Lubrza, która się zajmuje. Tam nie ma jak przyjechać.
Interesuje mnie, czy burmistrz Babimostu wie, jak się jedzie z Kolesina do Starego Kramska. Czy w ogóle te rejony go interesują, czy wie tylko, jak się jedzie do siebie, czyli do Podmokli, ewentualnie Babimost, Chobienice, bo to jest jego chyba teren zainteresowania. To się nie da tam jechać. Jest slalom, dziura na dziurze, w dziurze i tak dalej. Dziura po prostu jest tragedia.
Zastanawiam się, panie Krzysztofie, jak wygląda dziura na dziurze i jeszcze dziura w dziurze, jak mówiła obrazowo słuchaczka.
Temat jest cyklu Never Ending Story.
Ale spodobała się słuchaczom ta formuła programu. Mogli wskazać, pokazać. No, pytanie, co z tego dalej wyniknie.
To znaczy, że to jest temat, który ludzi bardzo boli, co ma prawdopodobnie w sobie pewien ukryty pozytywny aspekt, a mianowicie ludzie dużo jeżdżą, czyli mają samochody i żal im jest własnych samochodów. Ja pamiętam czasy, kiedy na drodze do Bytnicy, między Krosem a Bytnicą była dziura na dziurze, dziurą poganiała, jeśli można tu skorzystać z podpowiedzi słuchaczy. I samochodem żal było jechać prędzej jak 60 na godzinę. Teraz, kiedy droga jest równa, gładka, wszyscy grzeją 120 i aż prosi się o wypadek. Więc ja przyznam się, że jeśli idzie o te drogi gminne...
Próbuje pan szukać pozytywów w dziurawych drogach?
Tak, bo jak się zastanawiam nad tymi szaleńcami, którzy po tych gminnych drogach biją rekordy prędkości i z pewnym takim żalem sobie pomyślałem o tym młodym człowieku, który zginął na trasie między Nową Solą a Bytomiem. Oglądałem samochód rozpołowiony na pół i nie wiem, jaka była przyczyna konkretnie tego przypadku, ale mam wrażenie, że młodzi ludzie na tych gminnych drogach pozwalają sobie na dużo więcej niż mogliby sobie.
Będziemy kończyć. Apelujemy oczywiście, żeby sobie Państwo nie pozwalali za kółkiem.
I lepszych dróg życzymy.
Właśnie, i lepszych dróg oczywiście
bo
też.
Bo szkoda naszego samochodu.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.